Eben Emal. Atak.
O godzinie 3:00 rozkaz poderwał komandosów, którzy w pełnym ekwipunku leżeli na murawie lotniska. Sierżant rozdał im fiolki z pervitinem, mówiąc, że to witaminy. A była to amfetamina, która miała ułatwić przezwyciężenie strachu przed atakiem na twierdzę. Ruszyli do szybowców. 83 żołnierzy z grupy dowodzonej przez porucznika Rudolfa Witziga wyruszało do walki z największą fortecą na świecie. Dowódca wystartował w pierwszym szybowcu, jaki podążając za holującym samolotem wzbił się w powietrze. Jednakże po kilkunastu minutach hol zerwał się i musieli lądować na łące. Jeszcze jeden szybowiec przerwał lot. Siły atakujących gwałtownie zmalały do 70 żołnierzy przeciwko 10-krotnie silniejszemu wrogowi, ukrytemu za ścianami z szelbetu i stali. Na powierzchni fortecy szeregowiec Remy obrócił karabin maszynowy w stronę ciemnej sylwetki samolotu, jaką zauważył na tle jaśniejącego nieba. Dziwiło go, że nadlatywał bezgłośnie. Nigdy nie widział szybowca. — Strzelać! Strzelaj! — usłyszał głos sierżanta. Naprowadził celownik na najbliższy samolot i nacisnął spust. Heiner Lange, pilot szybowca, dostrzegł stanowisko karabinu maszynowego. Usłyszał, jak pociski rykoszetują od metalowej ramy kadłuba i prują płótno poszycia. Mógł tylko liczyć na szczęście, że nie trafi go żadna kula. Poczuł gwałtowne uderzenie płozy o grunt i szarpnął za dźwignię wysuwającą lemiesze hamulców. Zaryły się w trawę, hamując dobieg. Szeregowiec Remy dostrzegł, jak z samolotu, który stanął tuż obok jego stanowiska, wyskakują żołnierze. Pochylił lufę karabinu, ale w tej samej chwili zobaczył Niemca z pistoletem w dłoni wyskakującego z zaworków osłaniających stanowisko. Podniósł ręce do góry, kątem oka dostrzegając, że jego trzej koledzy robią to samo. To pilot Heiner Lange dopadł do karabinu maszynowego i wziął czterech Belgów do niewoli. Drugi z Niemców rzucił granat, który wpadł prosto do okopu drugiego karabinu maszynowego. Eksplozja przerwała strzelaninę. Obrona przeciwlotnicza fortu została zlikwidowana. Najważniejszym zadaniem, jakie musieli wykonać żołnierze z oddziału Granit, było zniszczenie działu, które mogły ostrzeliwać niemieckie oddziały zbliżające się do Mozy i kanału Alberta. Tymczasem Belgowie ochłonęli z zaskoczenia. Ogień karabinów maszynowych ze strzelnic bunkrów na obrzeżach twierdzy zaczął nasilać się, choć wciąż był chaotyczny, jakby obrońcy nie mogli się zdecydować, czy strzelać do ślizgających się po murawie szybowców, czy do wybiegających z nich żołnierzy. Z drugiego szybowca wyskoczył kapral Niedermayer, niosący jedną z części miny. Cała mina była za ciężka dla żołnierza, gdyż ważyła 50 kg. Wspiął się na najbliższy bunkier, z którego bocznej ściany wystawały lufy dział i podczołgał się do kopuły obserwacyjnej. W jej wnętrzu sierżant René Marchol i sierżant Martin David widzieli Niemcy. Uznali, że nie mają się czego obawiać. Szczeliny obserwacyjne były za wąskie, aby można było przez nie wepchnąć granat, a pancerz doskonale chronił ich przed wybuchami. Niedermayer przywarł do pancernej kopuły. Nadbiegał już żołnierz niosący drugą część miny. Ułożyli je jedna na drugiej na pancernej kopule. Niedermayer z rozmachem wbił pręt zapalnika. Potem odskoczyli, aby schronić się za bunkrem. Wewnątrz bunkra któryś z żołnierzy sięgnął po karabin, zamierzając wystawić lufę przez szczelinę obserwacyjną, aby odpędzić intruzów. Nie zdążył wystrzelić. Pozostały mu sekundy życia. Po 9 sekundach zapalnik spowodował wybuch. Strumień gazów o ciśnieniu 20 tysięcy atmosfer, wytwarzany przez eksplodujący ładunek, wyrwał w grubym na 15 cm pancerzu kopuły otwór o wielkości pięści i wpadł do wnętrza. Ta fala zabiła żołnierzy w kopule obserwacyjnej i poszła w dół szybu prowadzącego do tunelu, tracąc swą siłę i nie wyrządzając już szkód. Żołnierze na dole w bunkrze z trzema działami poczuli tylko gwałtowny skok ciśnienia i fale gorąca. Po chwili przez szczeliny obserwacyjne zauważyli, że u podnóża ściany ich bunkra schroniło się kilku żołnierzy wroga. W tej ścianie były pancerne płyty, w których tkwiły jarzma dział. Dwaj komandosi, Kramer i Graf, podczołgali się do lufy pierwszego działa. Przytwierdzili mały ładunek kumulacyjny i uruchomili zapalnik. Siła eksplozji wcisnęła całą płytę z działem do wnętrza bunkra i rzuciła żołnierzami o tylną ścianę. Dwaj zginęli na miejscu, trzeci rzęził śmiertelnie ranny. Pozostali zbiegli metalowymi schodami do niżej położonego pomieszczenia. Tam zamknęli pancerne drzwi i za nimi, już bezpieczni, zaczęli budować barykadę, ustawiając szyny jedna na drugiej. Niemcy weszli ostrożnie do bunkra. Było cicho. Zrozumieli, że załoga uciekła na dół. Metalowymi schodami, opasującymi szyb windy, zeszli do pancernych drzwi. Ustawili jednokilogramowy ładunek trotylu wyposażony w zapalnik czasowy, uruchomili go i wbiegli schodami na górę. Eksplozja wyrwała z zawiasów drzwi i rozerwała zaporę z szyn. Wejście do podziemnego systemu było otwarte. Jednakże niemieccy komandosi nie dotarli tam, gdyż wybuch silnego ładunku zniszczył metalowe schody i powyginał płyty osłaniające szyb windy. Droga na dół została zamknięta. Osiągnęli jednak cel najważniejszy. Trzy działa bunkra zostały zniszczone. Inny zespół komandosów dotarł do drugiego bunkra i zniszczył działo. Żołnierze z bunkra uciekli. W tym czasie inne zespoły atakowały zgodnie z planem pozostałe obiekty, wyłączając je z akcji jeden po drugim. Dochodziła godzina piąta i już po pół godzinie walki było wiadomo, że wyprawa 70 komandosów przeciwko fortecy obsadzonej przez 780 żołnierzy zakończyła się sukcesem. Większość artylerii potężnej fortecy została zniszczona lub ich załogi zmuszone do porzucenia swych stanowisk bojowych. Nie udało się co prawda zniszczyć kopuły z najcięższymi działami, gdyż ładunek kumulacyjny nie przepalił pancerza grubego na pół metra. Ale wybuch tak przestraszył żołnierzy, że obniżyli kopułę i nie podnieśli jej do końca walki. Major Jotrain uznał, że na powierzchni fortecy wylądowało co najmniej kilkuset niemieckich żołnierzy, kryjących się w rozpadlinach i za bunkrami, poza zasięgiem karabinów maszynowych. System obrony twierdzy przewidywał, że w takiej sytuacji może zostać ostrzelana przez pobliskie bratnie forty.
Marszał, słyszycie mnie?
Dowódca, stojąc w centrali, wzywał pobliski fort.
Tu Marszał.
Jestem atakowanym. Przenieście na mnie ogień. Przekażcie do Pontis i Evenier, bo strzelali nasz teren.
Wykonujemy. Trzymajcie się.
Artyleryjska nawała, która spadła na Ebenemal, okazała się nieskuteczna wobec kilkudziesięciu komandosów, którzy skryli się w lejach i za ścianami bunkrów. Bratni ostrzał Ebenemal, który pozwalał żywić nadzieję, że napastnicy zostali zlikwidowani, poprawił nastrój majora Jotranda. Ostatecznie miał pod swoimi rozkazami prawie 800 żołnierzy. Mógł ich wysłać do walki na zewnątrz fortu, co umożliwiały skryte wyjścia z podziemnych tuneli. Ponadto około 300 jego żołnierzy przebywało w koszarach Wonk, odległych o 4 kilometry. Gdyby wyruszyli niespiesznym marszem, to po godzinie dotarliby do fortecy. Dlaczego więc, słysząc odgłosy walki, nie ruszyli z odsieczą? Odpowiedź była tylko jedna. Bali się. Nad fortecą krążyły sztukasy. Żołnierze z Wonk woleli nie ryzykować. Można było nieźle oberwać, wychodząc na drogę do Ebenemal. Wojna to bardzo niebezpieczna sprawa. Około godziny siódmej ataki komandosów zaczęły słabnąć. Niemcom wyczerpywała się amunicja. Mieli kilku rannych. Ostrzał prowadzony przez sąsiednie forty zmusił ich do ukrycia się. Nastał dla nich czas kryzysu. I wtedy na niebie pojawił się szybowiec. To przybywała grupa porucznika Witziga. Po przymusowym lądowaniu powrócił na lotnisko w Ostheim, gdzie wsiadł do Junkersa, którego doprowadził na łąkę. Samolot wylądował, wziął na hol szybowiec i wyciągnął na wysokość 1500 metrów, wystarczającą do dotarcia szybującym lotem do Ebenemal. Pojawienie się dowódcy i grupy wypoczętych, gotowych do walki żołnierzy dobrze podziałało na pozostałych. Odzyskali siły. Zdawali sobie sprawę, że choć odnieśli wielki sukces, eliminując wiele bunkrów artyleryjskich, to nie zniszczyli żadnego z bunkrów broniących fortecy przed oddziałami piechoty i czołgami. Obawiali się, że wróg ochłonie z zaskoczenia, zmobilizuje siły i przystąpi do kontrataku. Major Jotrain zdecydował się wysłać oddział do walki. Postanowił odwołać się do ochotników. Na jego apel zgłosiło się czterech żołnierzy. Dopiero kilku bardziej energicznych sierżantów znalazło jeszcze paru ochotników i w ten sposób sformowano 12-osobowy oddział. Wyszli ostrożnie na zewnątrz. Nagle podmuch eksplozji wstrząsnął powietrzem i na Belgów opadł piach i kawałki betonu. To niemieccy komandosi zdetonowali ładunek, niszcząc kolejny bunkier. Przerażeni Belgowie rzucili się do ucieczki i szybko wrócili do bezpiecznych podziemi. Jednakże odsiecz już nadchodziła. O godzinie 9.45 ze stacjonującej nieopodal dywizji do bloku wjazdowego dotarł patrol 40 żołnierzy. Major Jotrand natychmiast zameldował o tym dowódcy w Liège.
Otrzymaliśmy pomoc. Daję im dwóch oficerów, aby wskazywali drogę na terenie twierdzy.
Czy pan oszalał, Jotrand?
Krzyknął pułkownik Maurice Modard.
Od paru godzin ma pan te diabły nad głową. Rozwalają jedno stanowisko po drugim, jest ich kilkuset. A pan chce wysłać do walki tylko 40 naszych żołnierzy? Proszę dać im wsparcie ze swoich ludzi.
Tak jest!
Jotrand nie mógł zameldować, że próbował już zorganizować grupę wypadową, ale znalazł tylko 12 dzielnych. Tym razem był bardziej stanowczy wobec swoich podwładnych i wysłał 40 ochotników. O godzinie 12.30 80-osobowy oddział Belgów ruszył do walki, uderzając na Niemców od północno-zachodniego stoku. Atak zaskoczył komandosów. Liczebnie siły były wyrównane, a przewaga po stronie Belgów. Żołnierze dywizji byli wypoczęci, dobrze wyszkoleni i uzbrojeni. Niemcy zaczęli cofać się w stronę kanału Alberta. I wtedy znowu nadleciały sztukasy. Już samo pojawienie się tych samolotów o łamanych skrzydłach i sylwetce drapieżnego ptaka podziałało fatalnie na belgijskich żołnierzy. Nie czekając, aż staną się celem karabinów maszynowych i bomb, zaczęli szybko cofać się w stronę bloku wejściowego. Majorowi Jotrand pozostało już tylko czekać na odsiecz z koszar Wong. Powiadomiono go, że oddział 230 żołnierzy wyruszył stamtąd o 13.45. Od Ebenemal dzieliło ich tylko 4 kilometry. O godzinie 16 przed blokiem wejściowym fortecy stawiło się 16 żołnierzy z Wong. Pozostali rozproszyli się po drodze albo pochowali w rowach, obawiając się ataków niemieckich bombowców nurkujących. Już wtedy Jotrand zrozumiał, że mając pod swoimi rozkazami bez mała 800 żołnierzy, 3000 w pobliżu, nie zdoła pokonać kilkudziesięciu napastników.